Panie prezesie, najpierw chciałbym spytać, z jakimi problemami i wyzwaniami musiał się zmierzyć i Związek, i Energa Basket Liga, żeby to dzisiaj wszystko funkcjonowało? Bo oczywiście pojawiają się w klubach zakażenia, niektóre były wysyłane na kwarantannę, ale rozgrywki ligowe toczą się właściwie w całkiem dobrym rytmie, no ale to trzeba było wszystko wypracować. Był ten czas i wydaje się, że go dobrze wykorzystaliście, żeby dzisiaj to wszystko jednak płynnie działało, a to jest bardzo ważne.
Przede wszystkim rozpoczęcie sezonu w sierpniu okazało się bardzo dobrym ruchem, bo dzisiaj już mamy prawie połowę sezonu zasadniczego, więc każdy klub, każdy zawodnik miał czas na to, żeby się przyzwyczaić do tych wszystkich restrykcji, do tych restrykcji związanych z COVID-em, no bo dezynfekcja, dystans i myślę, że zawodnicy i prezesi w klubach wiedzą doskonale, jak sobie z tym radzić. Jesteśmy po drugiej teraz jakby kolejce rozegranej w całości. Wszystkie drużyny zagrały i myślę, że to jest ciężka praca i w klubach prezesów i zawodników stosowanie się do tych wszystkich restrykcji wytycznych, że każdemu zależy, żeby grać w koszykówkę i myślę, że to jest budujące. Dzisiaj wylatuje nasza kadra do Turcji, kadra żeńska i myślę, że to, co zrobiliśmy jako Polski Związek Koszykówki jest budujące, bo ta kadra wylatuje, bo wiemy, że już kadra Białorusi nie doleci na tą bańkę, nie dotrzymała wszystkich restrykcji związanych i wysłanych do związków. FIBA zastanawia się, co dzisiaj zrobić z ekipą z Białorusi. My i Wielka Brytania zgodnie z planem lecimy. Te wszystkie restrykcje, które są na nas nałożone, staramy się wykonywać.
To, co jest chyba istotne, to taki fakt, że kiedy jesteście dobrze przygotowani, a wiadomo, że te zachorowania mogą się zdarzyć, może zdarzyć się taka sytuacja, już się zdarzały, tak, że poszczególne drużyny gdzieś tam na jakiś czas po prostu wypadały z treningu. To już dzisiaj nie jest coś takiego, że to powoduje jakiś wielki stres u was, tylko po prostu, że tak powiem, włącza się odpowiedni guzik, jest przygotowana odpowiednia procedura, kontakt z klubami, które miały zagrać i to wszystko po prostu płynnie przechodzi. To się wydaje niby prostym mechanizmem do przygotowania, ale jednak te procedury trzeba było wypracować. Z tego, co pan mówi, to wszystko rzeczywiście wygląda, że środowisko jest odpowiedzialne.
Środowisko jest odpowiedzialne, ale kluby musiały też się przyzwyczaić do naszych restrykcji. Jeżeli jeden klub wypadał, czy bądź też dwa kluby, to łączyliśmy w pary kluby, które były zdrowe i nakazywaliśmy grać. Niezadowolenie wiem, że w niektórych klubach, u niektórych trenerów się pojawia, no bo trzeba grać co 3 dni, ale trzeba pamiętać o tym, że najważniejsza jest gra. Z perspektywy czasu wszyscy będą mogli powiedzieć, że faktycznie koszykówka sobie poradziła i koszykówka sobie radzi w tym trudnym okresie. I to przekładanie kolejek, to przyspieszanie, to miksowanie drużyn dziś można powiedzieć, że okazuje się dużym plusem. No bo my gramy, jesteśmy w telewizji, można nas obserwować, więc myślę, że duża strata dla kibiców, że nie mogą wejść na halę, ale te transmisje pozwalają na to, by chociaż poczuć troszkę emocje koszykarskie. Mam nadzieję, że dalej tak sezon będzie płynnie, w miarę płynnie odbywał się.
Gdyby pan miał dzisiaj wskazać największy problem ligowych polskich rozgrywek, być może wykraczający poza problemy covidowe, co jest taką największą bolączką obecnie ligowych rozgrywek w naszym kraju?
No na pewno dla klubów to jest brak kibiców na halach, bo to jest dla niektórych klubów znaczna część budżetu i faktycznie to jest taka bolączka. No, brakuje tej normalności, spotkań międzyludzkich, no bo wiemy, że zawodnicy też często, gęsto się spotykali po treningach, meczach, rozmawiali. No tego wiem, że brakuje, bo są wprowadzone dosyć mocne restrykcje poprzez prezesów klubów, które jakby ograniczają te spotkania prywatne. No wiadomo z jakiego powodu. Myślę, że to jest największa bolączka. Liga na dzień dzisiejszy myślę, że sobie dobrze radzi. Uważam, że na ten czas i na ten taki nadzwyczajny moment opracowaliśmy na tyle procedury i opracowaliśmy terminarz, że możemy powiedzieć, że idziemy w dobrą stronę i gramy. Po prostu trzeba grać.
Listopad to jest też ten miesiąc bardzo istotny, jeśli chodzi o grę z punktu widzenia reprezentacji. Wspomniał pan już o tym, że nasze zawodniczki wylatują i właściwie za parę dni już mają rozgrywać. No na razie z tego, co pan mówi, mecz, nie mecze, no bo Białorusi nie będzie. Pod koniec miesiąca wraca reprezentacja koszykarzy, no która w ostatnim czasie dała nam dużo powodów do radości i myślę, że też była takim impulsem, że znowu zaczęło się mówić trochę więcej więcej o polskim baskecie. Najpierw, jeśli chodzi o koszykarki, mówił Pan o tych najważniejszych problemach, ale jakich możemy się spodziewać decyzji? Czy tutaj jest możliwość, że powiedzmy Białoruś zostanie ukarana walkowerem?
W stałym kontakcie z FIBą jest wiceprezes Grzegorz Bachański. Zapoznajemy się z tym protokołem. Rozmawialiśmy też na temat tego, że Białoruś nie przylatuje. Jeżeli został złamany protokół, no to należy nam się walkower, więc czekamy na decyzję FIBy. Komisja w tym tygodniu w FIBie ma się spotkać. Na tą decyzję czekamy. Faktycznie lecimy do Turcji na jeden mecz z Wielką Brytanią. Jest to nowość. Oczywiście papier przyjmie wszystko. Są rozpisane protokoły. Dziewczyny i cały sztab będzie miał jeszcze dwa badania na miejscu. Tutaj jesteśmy już po dwóch badaniach. Te zawodniczki, które mają negatywny i są w najlepszej formie, lecą. Dadzą z siebie wszystko tam na parkiecie. Oby nas ominął COVID i żebyśmy normalnie mogli rozegrać to okienko.
Trochę takie przetarcie przed tym, co będzie pod koniec listopada, bo pewnie pan się też ze mną zgodzi, że na razie kadra kobieca, która miała taki przecież okres fantastyczny, że trochę przyćmiła tą męską reprezentację, jeśli chodzi o wyniki, być może nawet o popularność przez jakiś czas, no to teraz to się znowu nam ta sinusoida zmieniła. Gdzieś ta kobieca koszykówka reprezentacyjna trochę w tle tej męskiej, ale czy widzi pan tutaj perspektywę, musimy mówić w sporcie o perspektywie długoterminowej zawsze, widzi pan taką szansę, żeby dziewczyny, kobieca reprezentacja też za jakiś czas odnosiła jakieś sukcesy takie, które pozwolą gdzieś wrócić tej drużynie trochę wyżej w tej takiej świadomości kibicowskiej?
Jest wybrany nowy trener Marosz Kowaczik z całym swoim sztabem. Proponuje nowe rozwiązania. Z panem dyrektorem Mikołajcem w tej chwili na przyszły sezon będą wdrażali nowe przepisy, które pozwolą nam na to, by te zawodniczki, które świetnie się prezentują w U20, nie ginęły, tylko żeby one grały, żeby te zawodniczki później były trzonem tej kadry. Więc taki plan długofalowy jest rozpisany w Polskim Związku Koszykówki. Będziemy go wdrażali i mam nadzieję, że za kilka lat, bo to długofalowy program, będziemy mogli się cieszyć z sukcesów żeńskiej koszykówki, tak jak teraz możemy się cieszyć z sukcesów męskiej koszykówki.
Czyli obecnie kadra trenera Taylora to jest taka perła w koronie Polskiego Związku Koszykówki?
Każda kadra jest perłą w koronie. Dbamy tak samo o nasze zawodniczki, jak i o naszych zawodników. Tak samo poważnie wszystkie kadry i młodzieżowe traktujemy, więc z taką samą należytą starannością. Dbamy o każdy szczegół, o podróż, o hotel. Staramy się, żeby wszystko było jak na najwyższym poziomie. Tutaj nie można powiedzieć, że mamy jedną kadrę. My mamy szereg kadr i szkolimy wszystkie kadry, robimy zgrupowania, więc na najwyższym poziomie uważam, staramy się traktować wszystkich równo.
Teraz bardzo ważne mecze też przed kadrą Taylora w Walencji tak naprawdę. Ta bańka też może być dla nas taka niezwykle istotna, bo te eliminacje zaczęliśmy tak trochę słodko-gorzko można powiedzieć. Z jednej strony wielki sukces, jakim było zwycięstwo nad Hiszpanią, z drugiej strony jednak już jedna porażka, także jak pan patrzy na te dwa zbliżające się spotkania?
Nie możemy się już doczekać tego okienka. Trzeba pamiętać, że ten luty to był słodki, no bo sukces w meczu na arenie Gliwice, chociażby pod względem kibiców. Pobiliśmy kolejny rekord frekwencji na arenie Gliwice, ponad 10 tysięcy osób, więc to może cieszyć. Faktycznie sportowo piłka wypadała zawodnikom i przegraliśmy z Izraelem, ale później słodki rewanż no i ogranie mistrzów świata w domu. Wspaniałe chwile i czekaliśmy długo na to okienko. Jestem po rozmowie z Mateuszem Ponitką. Rozmawiamy też, Mateusz rozmawiał też z trenerem, my rozmawiamy z klubem i wszystko na to wskazuje, że jest szansa, że Mateusz przyleci na tą bańkę, z czego bardzo się cieszę. Wiemy, że Mateusz już jest ozdrowieńcem, więc ten problem covidowski, chociaż nam spada z głowy i Mateuszowi, poleci na pewno najlepsza dwunastka, może trzynastka. Będziemy walczyli o dwa zwycięstwa, które dadzą nam nie dość, że awans do Mistrzostw Europy, to pierwsze miejsce w grupie, więc przed tym okienkiem lutowym ostawi nas w bardzo komfortowej sytuacji. Nasi zawodnicy dadzą z siebie wszystko, ale też start ligi, który rozpoczął się w sierpniu, daje duży komfort naszym zawodnikom, bo są w grze, są w gazie. Patrząc na inne ligi, które jeszcze nie ruszyły, bądź też rozegrały po dwa spotkania, to patrzę z takim dużym optymizmem na to okienko listopadowe. Też będziemy się starali, żeby nasi zawodnicy mieli wszystko podane na tacy, żeby żeby nie martwili się niczym, bo wiemy, że w tej chwili i zawodniczki, i zawodnicy myślą nie tylko o grze, ale też tym wszystkim dookoła, co się dzieje, czyli ten COVID. W przypadku lotu kadry żeńskiej, bo wczoraj się spotykałem z dziewczynami, dziewczyny lecą normalnym samolotem, bo jest bezpośredni lot, a nasi zawodnicy, ponieważ nie ma dzisiaj bezpośredniego lotu do Walencji, będą lecieli czarterem. Ten komfort dla kadr myślę, że jest na najwyższym poziomie możliwym.
Skoro jest też temat Hiszpanii, to muszę spytać o jednego z naszych zawodników, którzy w Hiszpanii przecież grają. Mam na myśli Adama Waczyńskiego, bo wiemy, że sytuacja w ostatnich miesiącach, pojawił się pewien konflikt, dużo się o tym mówiło i to gdzieś chyba taka mała zadra na tym całym sukcesie, który udało się odnieść na Mistrzostwach Świata, bo jednak ta grupa, nazwijmy to, została gdzieś czy się podzieliła. W każdym razie nie ma Adama Waczyńskiego w reprezentacji. Wiemy, że jest to jeden z naszych wyróżniających się koszykarzy z bardzo dużym doświadczeniem. Myśląc o perspektywie kilku najbliższych miesięcy, czyli też walce o Igrzyska Olimpijskie, czy pan w ogóle widzi szansę, albo czy były prowadzone jakieś rozmowy, albo czy będą, żeby jakoś udało się, nie wiem, czy to nazwać zażegnaniem konfliktu, czy dojściem do porozumienia, żeby Adam Waczyński znowu zagrał w reprezentacji. Czy w ogóle jest na to szansa? Bo jeśli chodzi o jego umiejętności, na pewno się zgodzimy, że to jest zawodnik z polskiej czołówki. Tutaj chyba nie ma wątpliwości, a myślę, że to jest też taki ciekawy temat dla kibiców. Sprawa, która też gdzieś to środowisko kibicowskie spowodowała jakieś duże emocje w tym środowisku kibicowskim. Myślę, że to sprawa ciekawa i ważna.
Przede wszystkim zawodników do kadry powołuje Mike Taylor. Żaden prezes, ani ja, ani mój poprzednik nie miał wpływu i nie powołuje zawodników do gry w kadrze. I tyle w temacie. Tu jest 24 powołanych zawodników, którzy chcą grać, którzy chcą walczyć, którzy oddadzą serce za grę w kadrze i skupiłbym się na tych zawodnikach, którzy są teraz powołani, nad wyborem Majka, którzy tak naprawdę polecą do Hiszpanii walczyć o awans do Mistrzostw Europy. Temat Adama, oczywiście to, co pan powiedział, to jest bardzo dobry zawodnik, no ale to trener decyduje o tym, kto na koniec końców będzie grał w kadrze.
To na koniec spytam, bo to wiadomo, że to są gdzieś naczynia połączone, ale takie, jeśli chodzi o wyzwania polskiej koszykówki, mówiąc o całym środowisku, to bardziej potrzeba teraz kolejnego jakiegoś sukcesu sportowego, czy właśnie bardziej by pana cieszyły kolejne sukcesy, powiedzmy frekwencyjne, to co pan mówił o chociażby meczu reprezentacji w Gliwicach. I na ile w ogóle polska koszykówka, bo basket to jest sport, jeden z tych sportów ogólnoświatowych, chociażby dzięki lidze NBA to popularność jest globalna, właściwie na całym świecie gra się w koszykówkę. Na ile w Polsce trzeba odbudowywać gdzieś pozycję cały czas basketu? Może nie trzeba? Jakie są te wyzwania pańskim zdaniem?
Przede wszystkim jak przychodziłem do koszykówki, to co pan powiedział, to siatkówka i piłka ręczna była daleko przed koszykówką i celem moim było to, by zbudować produkt Energa Basket Ligi. Jak przychodziłem, to było jedno spotkanie w telewizji w niedzielę o 12:30. Dzisiaj mamy tych spotkań 5. To pokazuje, że ta praca jest wykonywana i ten produkt jest budowany. Te marki, które do nas dołączają czy rozszerzają z nami umowę. Grupa Energa, chociażby sponsor strategiczny, firma Suzuki, która przekazuje dzisiaj dla polskiej koszykówki 400 aut. To jest coś, co się nie zdarzyło jeszcze nigdzie w Europie, więc ten produkt jest budowany systematycznie i dlatego koszykówka zaczęła się rozwijać. I kibic zaczął ją dostrzegać. Zaczęło się o nas mówić, zaczęło się o nas pisać. Ten sukces, który przyszedł w Chinach i awans przede wszystkim do tych Mistrzostw Świata, po czym dobra gra naszych zawodników w Chinach, 8 miejsce na świecie, wisienką na torcie mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Co prawda przegrany, no ale cóż, nasi zawodnicy chcieli grać ze Stanami Zjednoczonymi od samego początku. Mówili, że to byłaby fantastyczna dla nich przygoda i ta przygoda przerodziła się w ogromny sukces, w coś niesamowitego. To cieszy, bo to było duże koło zamachowe polskiego basketu. No wiadomo, że za sukcesem wszyscy patrzą, wszyscy obserwują, wszyscy czytają i myślę, że to bardzo pomogło. A tak patrząc daleko w przyszłość, no to już dzisiaj mamy chociażby z pierwszej ligi Suzuki męskiej wszystkie transmisje w internecie za darmo dla kibiców, więc zaczyna się odbudowa tych rzeczy związanych z produktem na dole. To jest dobry przyczynek do tego, by móc mieć kontakt na co dzień z koszykówką. Patrząc tak daleko, daleko w przyszłość, to myślę, że takie marzenie, żeby nasze obie kadry, i żeńska, i męska, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości olimpiada dla kadry męskiej, a w dalszej przyszłości olimpiada dla kadry żeńskiej. To są takie marzenia i ta praca, która jest wykonywana przez ludzi zatrudnionych w związku, i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli z innej perspektywy spojrzeć na koszykówkę. Myślę, że piłka ręczna dzisiaj już została przegoniona. Gonimy siatkarzy. Wiadomo, że to jest top of the top, no bo dwukrotni z rzędu mistrzowie świata. Będzie ciężko, ale nie składamy broni. Idziemy dalej, idziemy po swoje i po pierwsze budować produkt, a po drugie gonić i prześcigać się z siatkówką, żeby koszykówka była sportem numer jeden w sportach halowych. Mamy to, co pan powiedział, ligę NBA, która jest wzorcem dla wszystkich lig w Europie. To jest taka, myślę, wisienka na torcie koszykówki światowej. Grają tam najlepsi zawodnicy. Podglądamy, patrzymy i staramy się nie tyle naśladować, co też troszeczkę zmieniać, troszeczkę odważniej patrzeć na rozgrywki, starać się wyciągać wnioski i uczyć się, ale też pokazywać to, co najlepsze w Energa Basket Lidze.